Tak jak przed momentem powiedział brat pastor o tym, że te najbliższe spotkania będą wykładami niż studium, bardziej niż studium biblijne. Jednak chciałbym, abyśmy mieli ze sobą Biblię, chciałbym, abyśmy mogli zaglądać do tego, co będziemy mówić, bo temat, który chcę poruszyć, jest tematem i ciekawym, ale też jednocześnie kontrowersyjnym tematem. Nie często mówimy na ten temat w zborze, jest teraz okazja, tym bardziej, że kilka osób prosiło mnie, aby ten temat poruszyć, a ja obiecałem, że do tematu wrócę. Chciałbym te zaległości nadrobić i dzisiaj mówić na temat małżeństwa, a później może też rozwodów i powtórnych małżeństw. Oczywiście w ciągu jednej godziny na pewno nie jesteśmy w stanie zgłębić tego tematu, jako że, jak powiedziałem przed momentem, ten temat jest ostro i zaciekle dyskutowany wśród chrześcijan, a interpretacja wersetów biblijnych niestety jest niekiedy zupełnie odmienna i krańcowa, krańcowo różna. I te różnice widać nie tylko w kościołach tradycyjnych, tych dużych kościołach, lecz te różnice widać również i w kościołach ewangelikalnych, do których my należymy. Dodatkowo mamy dziś wielkie zamieszanie odnośnie rozumienia istoty małżeństwa. Niby wydaje się rzecz prosta, ale mamy dzisiaj to wielkie zamieszanie odnośnie rozumienia, co to jest małżeństwo i istoty małżeństwa. Kiedy jesteśmy bacznymi obserwatorami życia naszego społecznego, możemy zauważyć, że prawa coraz większej ilości państw, w którym żyją ludzie, są zmieniane odnośnie możliwości prawnego zalegalizowania związków jednopłciowych, a więc tak zwanych małżeństw homoseksualnych. I dzisiaj chcę to na samym początku powiedzieć, że większość państw zachodniej Europy, więc tej części świata, w której my również mieszkamy, a ostatnio zaś ongiś katolicka Irlandia, a też i ostoja protestantyzmu Stany Zjednoczone, zalegalizowały związki homoseksualne. Co to znaczy? To znaczy, że w świetle prawa dwoje mężczyzn będzie mogło zawiązać związek małżeński, albo w świetle prawa dwie kobiety będą mogły z sobą oczywiście zawiązać ze związkiem małżeńskim. Czy Polska pójdzie tym śladem? Trudno powiedzieć, być może jeśli nie w tej kadencji za nowego prezydenta, jednak należy się spodziewać, że i do Polski to zło przyjdzie, bo wszystko to, co na Zachodzie jest złe, to też przychodzi na Wschód i wiąże się z naszym krajem. I to możemy obserwować w bardzo różnych przejawach tego, co do Polski trafia. Ale małżeństwa, czy zawiązanie małżeństw, czy prawo do zawiązania małżeństw homoseksualnych wiąże się nie tylko z tym, że jacyś dwóch dziwaków chce z sobą pobrać się, czy też zawiązać związek małżeński, to wiąże się z pewnymi restrykcjami wobec tych wszystkich osób, które chcą zachować standardy biblijne. Mieliśmy już takie przypadki w Szwecji, jak pamiętacie, pewien kaznodzieja, który oficjalnie z kazalnicy mówił na temat grzechu homoseksualizmu, został zasadzony na 2 lata więzienia. I to są pewne restrykcje. Wszelkie prawa, wszelkie formy sprzeciwu wobec dewiacji seksualnych są dzisiaj odczytywane od zgrozy jako mowa nienawiści, czy też postawa skrajnej nietolerancji, a jako takie mowa nienawiści, skrajna nietolerancja podlegają restrykcji prawa karnego. Oczywiście jako chrześcijanie ostro protestujemy i nie zgadzamy się na prawo, które umożliwia legalizowanie i sankcjonowanie oczywistego grzechu. Chyba dzisiaj nie ma dzisiaj na sali nikogoś, kto mógłby powiedzieć, że jest inaczej, że to jest oczywiste dobra rzecz. Uznajemy to jako grzech, jako że Biblia mówi o tym, że to jest grzech. Ale musimy zdawać sobie sprawę z tego, że żyjemy w czasach ostatecznych. I to jest jeden ze znaków czasów ostatecznych. I jednym z tych znaków z czasów ostatecznych jest również sprzeciw wobec tradycyjnej formy małżeństwa. Natomiast też jest również tym znakiem czasów ostatecznych jest powszechnie panująca seksualna rozwiązłość ludzi, dewiacje seksualne i tak dalej, i tak dalej. Pan Jezus powiedział, że czasy końca podobne będą do dni Sodomy i Gomory. Jeśli chcemy wiedzieć, jak te dni wyglądają, proszę czytać odpowiednie Słowo Boże na ten temat, co tam się działo. Nie dość wspomnę tylko, że grzech współżycia seksualnego z zwierzętami właśnie pochodzi od Sodomii, czyli to jest wyraz pochodzący od tego miasta Sodomia. Apostoł Paweł w liście do Rzymian w pierwszym rozdziale mówi o przyczynach takiej rozwiązłości. Wyjawia tutaj dwa cele w zasadzie, dlaczego tak się dzieje, że te rzeczy, tych rzeczami jesteśmy świadkami. 21 werset powiada pierwszego rozdziału listu do Rzymian, dlatego, że poznawszy Boga, nie uwielbili Go jako Boga i nie złożyli Mu dziękczynienia, lecz znikczemnieli w myślach swoich, a ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności. O kim to mowa? Za chwilę dojdziemy do tego. I drugi powód, 25 werset, ponieważ zamienili Boga prawdziwego na fałszywego i oddawali cześć i służyli stworzeniu zamiast Twórcy, który jest błogosławiony na wieki wieków. Amen. W konsekwencji, bracia i siostry, jakby zarzucenia tych standardów, czy nieprzestrzegania tych rzeczy, dlatego, że ludzie nie poznali Boga, czy albo inaczej, poznali Boga, ale nie uwielbili Go Boga, nie oddali Mu dziękczynienia, a też zamienili Boga prawdziwego na Boga fałszywego, w konsekwencji od 26 wersetu czytamy takie słowo. Popatrzmy na pierwszy rozdział listu do Rzymian, 26, 27 i 28 werset. Dlatego wydał ich Bóg na łup sromotnych namiętności. Kobiety ich bowiem zamieniły przyrodzone obcowanie na obcowanie przeciwne naturze. Podobnie też mężczyźni zaniechali przyrodzonego obcowania z kobietą, zapałali jedni ku drugich żądzą, mężczyźni z mężczyznami, popełniając sromotę i ponosząc na sobie samych należną za ich zboczenie karę. A ponieważ nie uważali za skazane uznać Boga, przeto wydał ich Bóg na pastwę niecnych zmysłów, aby czynili to, co nie przystoi. Oczywiście w naszych wykładach nie będziemy szli dalej w tym kierunku, nie będziemy zgłębiać tego tematu homoseksualizmu, bo to nie jest celem naszego wykładu, choć wierzę, że przyjdzie nam się zmagać z tym tematem. Myślę osobiście, że za 5, może 10 lat ten problem będzie widoczny również i w kościołach i ludzie wierzący będą dyskutować, czy to jest w porządku, kiedy powiedzmy mężczyzna żeni się z mężczyzną, a kobieta wychodzi za mąż za kobietę. Taki będzie problem. Nie chcę być złym prorokiem, ale z takim problemem na pewno za 5-10 lat w naszych kościołach będziemy się musieli zmierzyć. Dziś nie będziemy na ten temat mówić. Ja chciałbym dzisiaj parę słów powiedzieć na temat istoty małżeństwa, bo taki jest nasz temat. Małżeństwo, rozwód i powtórne małżeństwo. A więc małżeństwo. Czym ono jest? Czym ono jest? Ja chciałbym, żebyśmy uruchomili nasze myślenie w tym temacie. Chciałbym, abyśmy mogli, jeśli to nawet będzie możliwe, postawili sobie kilka pytań, czy też w sercu, czy też głośno później odpowiedzieli na pytanie. Pierwsze pytanie, jakie stawiamy, to czym jest małżeństwo? Czym jest małżeństwo? Znalazłem pewną definicję, która mi się bardzo podobała, dlatego ją przytoczę. Ta definicja powiada tak. Małżeństwo to przymierze. Przymierze zawarte między jednym mężczyzną i jedną kobietą. Ustanowione i zapieczętowane przez Boga, skonsumowane w zjednoczeniu płciowym, prowadzące do trwałego partnerstwa, ukoronowane zwykle darem dzieci. Może długi ten wstęp, może długa ta definicja, ale chyba jest tam wszystko, czego możemy mówić i nauczać na temat małżeństwa. Powtórzę to jeszcze raz. Małżeństwo to jest przymierze zawarte między jednym mężczyzną i jedną kobietą. Zgadzamy się z tym? Zgadzamy się, a więc na razie nie ma żadnych kontrowersji wśród nas. Jak powiedziałem, może za parę lat będzie to już dyskutowane. Ustanowione i zapieczętowane przez Boga, skonsumowane w zjednoczeniu płciowym, prowadzące do trwałego partnerstwa, ukoronowane zwykle darem dzieci. My z tej definicji podkreślamy słowo przymierze. Przymierze jako, że dzisiaj bardziej traktuje się małżeństwo nie jako przymierze, a jako swoisty kontrakt bardziej niż przymierze, o którym mówi Biblia. Czy małżeństwo jest przymierzem, czy jest kontraktem? Ktoś powie, no co za różnica. Koncepcja kontraktu w dzisiejszym świecie znacznie odbiega od biblijnej koncepcji przymierza. Nasze społeczeństwo działa na zasadzie umowy. Często słyszymy, jak ludzie mówią, musisz to mieć na piśmie. A dlaczego tak mówią? No bo jeśli ma to na piśmie, to jest to kontrakt. Jest to coś, do czego można się odwołać. I wiele małżeństw przeniosło ten typ myślenia do swojego związku. Przywiązują dużą wagę do zawierania umów, a następnie oczekują, że partner wywiąże się ze swoich zobowiązań. Niestety praktyka pokazuje, że takie nastawienie przyczynia się do powstania wzajemnej niechęci, poczucia zawodu i gniewu, ostatecznie prowadząc małżonków do rozwodu. Cóż to znaczy? Umowy są bowiem warte tyle, ile prawość osób, które je zawarły. I ci z nas, którzy prowadzą biznesy, najlepiej o tym wiedzą. Umowy są bowiem tyle warte, ile jest prawość osób, które je zawarły. Wiele związków doznało szwanku lub zostało zerwanych, ponieważ jedna z osób nie dotrzymała zobowiązania. Dla człowieka wierzącego małżeństwo jest jednak czymś znacznie więcej, stanowi swoiste, jak powiedziałem, przymierze. Termin przymierze najbardziej precyzyjnie oddaje ten unikalny charakter chrześcijańskiego małżeństwa. Przymierze to jest pojęcie biblijne, z nim spotykamy się w Biblii. Bóg Wszechmogący na przykład jest nazwany Bogiem Przymierza. To On właśnie jest twórcą małżeństwa, o tym nie możemy zapomnieć. To prawda, że przymierze, podobnie jak umowa lub kontrakt, jest rodzajem porozumienia pomiędzy dwoma lub większą ilością osób, jednak jego natura jest szczególna. Podstawowym wyróżnikiem przymierza jest bezwarunkowa obietnica. I taki ma charakter przysięga małżeńska. Bezwarunkowa obietnica. Niestety, mimo wypowiadania słów przymierza, wielu małżonków w praktyce realizuje model małżeństwa kontraktowego, w którym obdarowanie drugiej osoby jest uzależnione od jej pozytywnych działań, jest formą odpłaty, w cudzysłowie, za jej właściwe postępowanie. Jeśli mąż dobrze postępuje, to jestem mu wierna. Jeśli źle, to go opuszczam. Jeśli, powiedzmy, żona, powiedzmy, nie tak dobrze gotuje, to ja sobie znajdę inną, która lepiej gotuje i będzie po sprawie. To jest kontrakt. Coś za coś, coś za coś. Jeśli ty jesteś dobry do mnie, to ja jestem dobry. Jeśli ty jesteś mi wierny, no to ja też jestem wierny. A jeśli wierny, no to mam zielone pole, zielone światło, by postępować inaczej. Odpłata za to, co jest właściwe, za właściwe postępowanie. To jest zwykły kontrakt. To jest zwykły kontrakt. To nie jest przymierze. Natomiast projektem Boga odnośnie małżeństwa było, jest i będzie to, aby było ono świętym przymierzem. Aby było świętym przymierzem. Z jakiego to powodu tak Bóg chce? Ano dlatego, że tak powiedział. Gdybyśmy sięgnęli do księgi Malachiasza, to jest ostatnia księga Biblii w Starym Testamencie, sięgnęli do drugiego rozdziału, to tam wersety od 14 do 16, tam czytamy takie zdanie. Jeśli ktoś ma, to się są wyświetlone, więc nie trzeba nawet zaglądać się, ale ktoś może sobie zapisać, zresztą chyba wykłady są nagrywane, można będzie do niej wrócić. Malachiasz pisze w ten sposób. Dlatego, że Pan jest świadkiem między tobą i między żoną twojej młodości, której stałeś się niewierny, chociaż ona była twoją towarzyszką i żoną, związaną z tobą czym? Przymierzem. Czy nie jeden Bóg uczynił ją istotą z ciała i ducha? A czego pragnie ten jeden? Potomstwa Bożego, pilnujcie się więc w waszym duchu i niech nikt nie będzie niewierny żonie swej młodości. To samo odnosi się to też do mężczyzn, tak jak mówiliśmy tutaj kiedyś się skazania. Gdyż kto jej nienawidzi i oddala ją, mówi Pan Bóg Izraela, plami swoją szatę występkiem, mówi Pan zastępów. Pilnujcie się więc w waszym duchu i nie bądźcie niewierni. tyle Bożego Słowa na ten temat. Nie wiem, czy się nam to podoba, czy się nie podoba, ale tak mówi Boże Słowo. Oczywiście o rozwodach będziemy mówić w następnych wykładach, jako że pewnie dzisiaj nie zdążymy wszystkiego omówić, ale dziś chciałbym skupić się i mówić na temat biblijnego małżeństwa. Jak ono powinno wyglądać. I to, co już stwierdziliśmy tutaj i to, co powiedzmy chcę podkreślić, to fakt, że małżeństwo jest instytucją ustanowioną przez samego Boga. Małżeństwo jest ustawione instytucją ustanowioną przez Boga. Jest to monogamiczny i nierozerwalny związek mężczyzny i kobiety. Dzisiaj mógłbym przytoczyć tutaj wiele wersetów Bożego Słowa. Niektóre z nich będziemy czytać. Oczywiście nie wszystkie, zajęłoby to chyba czas do północy, ale chyba nie mamy wątpliwości, że to jest związek monogamiczny. Natomiast być może pojawią się wątpliwości, kiedy mówimy, że jest on nierozerwalnym związkiem mężczyzny i kobiety. O tym będziemy chcieli mówić. Popatrzmy na tekst bardzo znany, często czytany na ślubach. To jest pierwsza Mojżeszowa, drugi rozdział, wersety od 22 do 25. Tam jest właśnie mowa o ustanowieniu małżeństwa, tego pierwszego małżeństwa, które było z inspiracji samego Boga. 22 werset drugiego rozdziału pierwszej księgi Mojżeszowej powiada tak. A z żebra, które wyjął z człowieka, ukształtował Pan Bóg kobietę i przyprowadził ją do człowieka. Wtedy rzekł człowiek, ta dopiero jest kością z kości moich i ciałem z ciała mojego, będzie też nazwana mężatką, gdyż z męża została wzięta. Dlatego opuści mąż ojca swego i matkę swoją i złączy się z żoną swoją i staną się jednym ciałem. Człowiek i jego żona byli oboje nadzy, lecz się nie wstydzili, jeszcze Biblia tutaj dodaje. A Pan Jezus Chrystus, kiedy cytuje ten fragment Bożego Słowa, dosłownie, kiedy cytuje ten fragment Bożego Słowa w Ewangelii Mateusza 19:6 dodaje, co tedy Bóg złączył, człowiek niechaj nie rozłącza. Jasne? Bardzo jasna definicja. Co Bóg złączył, człowiek niechaj nie rozłącza. Oczywiście można tutaj pójść troszeczkę takim kipiarskim tonem i zapytać, czy faktycznie każde małżeństwo jest połączeniem przez Boga. Czy to faktycznie Pan Bóg łączy, czy to człowiek sam siebie łączy, a później zwala winę na Boga, że to Pan Bóg rozłączył. Ale zostawmy to na razie. Jest powiedziane, co wtedy Bóg złączy, człowiek niechaj nie rozłącza. Jaki cel przyświecał Bogu i stał się twórcą małżeństwa? Nie wiem, czy myśleliśmy kiedyś na ten temat. Jaki cel przyświecał Bogu i stał się twórcą małżeństwa? Ja myślę, że trzy cele małżeństwa wymienione są już na samym początku zawiązania tego pierwszego małżeństwa, o którym przed chwileczką czytaliśmy. Po pierwsze, była to prokreacja i czynienie sobie ziemi poddaną, czyli rodzenie dzieci i czynienie sobie ziemi poddaną. 28 werset pierwszego rozdziału pierwszej Mojżeszowej brzmi i błogosławi im Bóg i rzekł do nich Bóg, rozradzajcie się i rozmnażajcie i napełniajcie ziemię i czyńcie ją sobie poddaną. Panujcie nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios i nad wszelkimi zwierzętami, które się poruszają po ziemi. To był pierwszy cel. Pierwszy cel. Ja nie chcę powiedzieć, że to jest najważniejszy cel w małżeństwie, ale jeden z pierwszych celów, o którym Bóg mówi, jest ten prokreacja i czynienie sobie ziemi poddaną. Po drugie, małżeństwo miało być w zamyśle Bożym instytucją wzajemnego towarzystwa, pomocy i pociechy, które powinno mieć jedno do drugiego w szczęściu i w biedzie. Potem rzekł Bóg, 18 werset, czytaliśmy już go, potem rzekł Pan Bóg, niedobrze jest człowiekowi, gdy jest sam. Uczynię mu pomoc odpowiednią dla niego. Tak mówi Biblia. I to jest ten drugi cel. Dziś powiedzielibyśmy, że żona i mąż mogą w małżeństwie cieszyć się wzajemnym wsparciem, poparciem i miłością. I tak jest cel małżeństwa. Jeśli małżeństwo gdzieś ten cel gubi, jeśli jedno dla drugich nie jest wsparciem, nie jest pomocą, to znaczy, że nie osiągnęło tego celu, o którym mówi Bóg. W małżeństwie powinniśmy się cieszyć wzajemnym wsparciem. Małżeństwo jest tym też uzdrowieniem gdyż życie małżeńskie jest doskonałym lekarstwem na zranienia i z dzieciństwa, i nie z dzieciństwa. Jest też samorealizacją, wzajemnym zachęcaniem się do wykorzystywania własnego potencjału i osiągnięcia dojrzałości. Taki jest cel. I trzeci cel, o którym mówi pierwsza Mojżeszowa, jest taki. Celem małżeństwa jest wzajemne oddanie się sobie w miłości, która znajduje naturalny wyraz w zjednoczeniu płciowym, albo inaczej staniu się jednym ciałem. Małżeństwo to jest stawanie się jednym ciałem. Są oczywiście jeszcze inne cele, o których Biblia mówi. Może nie będziemy ich wszystkich wyliczać, ale najważniejszy z nich to jest obraz Chrystusa i Kościoła. Pewnie ten obraz znamy. I panujący w nich stosunkach. List do Efezjan, 5 rozdział, od 22 wersetu niżej, tam możemy o tym czytać. Bóg chciałby na ziemi mieć obraz przedstawiający nierozerwalny związek Chrystusa z Kościołem i widzi go w związku małżeńskim. A więc każde małżeństwo ma przedstawiać właśnie ten obraz Chrystusa i Kościoła, który przecież nie może być rozerwany. I Bóg taki obraz chce widzieć w każdym małżeństwie. Innym pytaniem, bracia i siostry, którym dzisiaj powinniśmy się zająć, to jest pytanie, kiedy uznajemy ważność małżeństwa? Od jakiego momentu możemy mówić o małżeństwie? Albo co sprawia, że stajemy się małżeństwem? Macie jakieś pomysły na ten temat? Od kiedy jesteśmy małżeństwem? Kieruję to pytanie. Nie wiem, czy będziemy jak czwartkowy dyskutować na ten temat. Proszę? Od nocy poślubnej, tak? Okej, okay. A kiedy ona ma być, ta noc poślubna? Na ogół sądzi się, bracia i siostry, że małżeństwo uważa się za zawarte z chwilą złożenia ślubowania mającego charakter aktu publicznego, zgodnego z obowiązującymi normami prawnymi i kościelnymi. Tak na ogół się sądzi i tak pewnie też jest. Oczywiście może tak być, że w różnych częściach świata te normy prawne, powiedzmy, czy też ten charakter publiczny może się z sobą różnić, bo inaczej wygląda pewnie zawiązanie małżeństwa gdzieś tam w Nigerii, nie wiem, może teraz już też wszyscy w kościele przychodzą, tak? Albo powiedzmy gdzieś tam w jakichś ludach, które no, mają swoje jakieś prawa. Inaczej to będzie się odbywać wśród Żydów, inaczej to będzie się odbywać wśród Europejczyków, ale jest to jakiś akt publiczny. Jest to akt publiczny ślubowania, zgodny powiedzmy z danym prawem danego państwa i zgodne z tym, co mówi też i Biblia. W zrozumieniu biblijnym dzieje się to wtedy, gdy, i to jest ciekawe, jak Biblia teraz traktuje, od kiedy jesteśmy małżeństwem? Jak się to dzieje? Po pierwsze, mówię rzeczy bardzo oczywiste, ale myślę, że to warto przypomnieć. Małżeństwem stajemy się wtedy, kiedy opuści człowiek ojca swego i matkę swoją, by założyć własną rodzinę. Czy już jest małżeństwem? No jeszcze pewnie nie, ale to jest pierwszy krok. Opuszczenie ojca swego i matki swojej, by założyć własną rodzinę. Po drugie, połączy się z żoną swoim, mężem swoim i to ten etap przyłączenia się, jest to ten etap przyłączenia się jeden do drugiego. I trzeci etap, o którym Biblia powiada, staną się jednym ciałem. Co to znaczy? Nie muszę tłumaczyć, nastąpi to fizyczne zespolenie, to co nazywamy skonsumowaniem małżeństwa, czy też rozpoczęciem życia płciowego. Oczywiście ten porządek jest dzisiaj atakowany. Chciałbym powiedzieć, że ten porządek dzisiaj staje na głowie. Młodzi ludzie często zaczynają od tego ostatniego punktu. Tak, najpierw żyją sobą, a później dopiero myślą ewentualnie zejść się, czy nie zejść się, wyjść z domu, czy nie wyjść z domu, ożenić się, czy wyjść za mąż, prawda? Jest to postawione na głowie, ale ten biblijny porządek jest opuści człowiek ojca swego, połączy się z żoną i staną się jednym ciałem. Oczywiście w naszej kulturze, tej polskiej kulturze, ale też europejskiej kulturze, za zawarte małżeństwa uważamy, gdy odbędzie się ceremonia ślubna. Gdzie taka ceremonia następuje? No po pierwsze w Urzędzie Stanu Cywilnego. To jest ta pierwsza instancja, która z mocy prawa udziela śluby i to jest tak zwany ślub cywilny, który z mocy prawa obowiązuje. Jeśli nie mamy cywilnego ślubu, a będziemy też o tym mówić za moment, to według prawa nie jesteśmy małżeństwem. Nie przysługują się nam żadne prawa bycia małżeństwem. A więc Urzędzie Stanu Cywilnego to jest pierwsza instytucja. I druga instytucja w Kościele. Ten ślub nazywamy ślubem kościelnym. Niektóre kościoły mają możliwość udzielenia tak zwanych ślubów konkordatowych, czyli z pominięciem USC, czyli Urzędu Stanu Cywilnego. Dotyczy to członków kościoła nieposiadających ustawy, podobnie do konkordatu. Muszą najpierw takie kościoły i tacy ludzie w tych kościołach zalegalizować małżeństwo w Urzędzie Stanu Cywilnego, a potem dopiero w kościele. Oczywiście jeśli chodzi o ślub cywilny, w naszym kraju przynajmniej tak od kilku lat jest, że miejsce tego ślubu nie odgrywa specjalnej roli. Najczęściej dzieje się to w specjalnych salach czy specjalnych budynkach Urzędu Stanu Cywilnego, ale dla urzędników nie jest to istotne, nie jest to ważne. Ważne mogą być odbywać się te śluby gdziekolwiek, przy czym muszą to być jakieś godne warunki, nie uwłaczające powadze ślubowania małżeńskiego. To mówię dla młodych, którzy chcieliby sobie zrobić ślub cywilny gdzieś tam w plenerze, też jest to możliwe, Urząd Stanu Cywilnego na to może się zgodzić. Natomiast śluby kościelne, szczególnie w kościele katolickim, muszą odbywać się w miejscu tak zwanym poświęconym, czyli w kościele. Nie jest możliwym, aby ślub kościelny w kościele katolickim był udzielany poza kościołem, a więc poza tym konsekrowanym miejscem, gdzie jest tabernakulum, gdzie miejsce jest poświęcone, tam jedynie można zawierać ślub. Natomiast śluby w kościołach protestanckich, czyli naszych kościołach, mogą odbywać się gdziekolwiek, i w kościele, i w domu, i na łonie przyrody. Wierzymy bowiem, że Bóg jest wszędzie i Bóg wszędzie słyszy i nasze ślubowanie, Bóg wszędzie jest obecny. Ale kiedy mówimy o tych ślubach, bracia i siostry, to natychmiast powstaje pytanie, a co z parą, która nigdzie nie ślubowała sobie wierności i miłości? Co z taką parą? Mieszkają razem pod jednym dachem, albo nawet w oddzielnych mieszkaniach, ale żyją z sobą jak mąż z żoną. Czasem mają też i wspólne dzieci. Czy przed Bogiem to jest małżeństwo, czy też nie jest to małżeństwo? Czy tak zwany konkubinat jest małżeństwem? Chciałbym to pytanie zostawić otwartym. Jak myślimy, bracia i siostry? Czy dwoje ludzi, którzy nigdy sobie nie ślubowali, ani przed urzędnikiem stanu cywilnego, ani przed Bogiem, żyją z sobą jak mąż z żoną, czy są małżeństwem, czy nie są małżeństwem? Jak myślicie? Tak, cichutko wszyscy mówią, tak? Aha, czyli powiedzmy, już byśmy konkubinat uważali za małżeństwo. Ja się też z tym zgadzam, powiedzmy, chociaż ktoś mi powiedział, no pastor pozwoli na konkubinat, tak, proszę nie łapać mnie ze sobą, więc po co mam zawierać jakikolwiek związek małżeński, jeśli konkubinat mógłby oznaczać już małżeństwo. Mówimy, bracia i siostry, że współżycie seksualne z osobą będącą w związku małżeńskim to jest, jak się to nazywa? Cudzołóstwo. Ktoś wchodzi do cudzego łoża. To jest cudzołóstwo. Jeśli ktoś jest w związku małżeńskim, a zaczyna współżycie seksualne z osobą niebędącą jego małżonkiem, to jest cudzołóstwo. A co w przypadku osób wolnych, jeśli łączą się ze sobą? To jest wszeteczeństwo. Tak, małe, drobne rozróżnienie, chociaż waga tego jest identyczna. Mówimy, że osoby żonate popełniają cudzołóstwo, osoby, które są stanu wolnego, a współżyją z sobą, popełniają grzech wszeteczeństwa. W takim razie, ile razy, jak często, czy jaki okres czasu moglibyśmy wyznaczyć, by tę parę żyjącą z sobą nazwać parą żyjącą w konkubinacie. Czy wystarczy raz? Czy kilka razy sobą żyć? Kiedy moglibyśmy powiedzieć, że ta para żyje w konkubinacie? Jeśli istotą małżeństwa jest bycie, jak Biblia powiada, jednym ciałem, co powiemy o ludziach młodych i starych, którzy bez żadnych zobowiązań podejmują współżycie seksualne? Czy stosunek seksualny czyni to osobę małżeństwem? Ciekawy werset mamy zanotowany przez apostoła Pawła i chciałbym na niego zwrócić uwagę. Można sobie go w swoich Bibliach nawet podkreślić, szczególnie młodzi ludzie powinni go podkreślić. Pierwszy list do Koryntian, 6 rozdział, werset 16. Paweł powiada tak. Albo czy nie wiecie, że kto łączy się z wszetecznicą, jest nią jednym ciałem? Albowiem Pismo mówi, ci dwoje będą jednym ciałem. To nie jest teoria wymyślona przez pastora Korela, czy też przez jakikolwiek kościół. To jest Boże Słowo, które powiada, że tak mówi Pismo, czyli tak mówi Bóg, że ci dwoje będą jednym ciałem. I tutaj aż ze zgrozą muszę to powiedzieć, czy zapytać, czyżby to słowo oznaczało, iż ludzie, którzy w przeszłości mieli jednego bądź kilku partnerów, bądź też nawet zaplątali się w jakiś przygodny seks, a potem z innym partnerem zawiązali związek małżeński, są w oczach Bożych cudzołożnikami, wszetecznikami? Wygląda na to, że tak. Wygląda na to, że tak. I te pytania powinien sobie postawić każdy chłopak i każda dziewczyna, którzy odwracają ten porządek małżeństwa, jak powiedziałem, stawiają go na głowie, nie będąc formalnie małżeństwem, pozwalają sobie na współżycie płciowe. Istota małżeństwa właśnie polega na tym, by stawać się jednym ciałem. Popatrzmy na kilka przykładów Starego Testamentu, jak się to działo. O pierwszym małżeństwie Adama i Ewy już mówiliśmy. Mieli się rozmnażać i zaludniać ziemię, dlatego to opuścimy. Dziwny przypadek opisany jest w pierwszej księdze Mojżeszowej, w drugim rozdziale, zaraz chyba coś pomyliłem, chyba czwartym rozdziale, przypadek synów Bożych i córek ludzkich jest powiedziane, a kiedy ludzie zaczęli się rozmnażać na ziemi, rodziły się im córki, ujrzeli synowie Boży, że córki ludzkie są piękne, wzięli więc sobie za żony te wszystkie, które sobie upatrzyli. A w onych czasach, również i potem, gdy synowie Boży obcowali z córkami ludzkimi, byli na ziemi olbrzymi, które im się rodziły. To są mocarze, którzy z dawien dawna byli sławni. Znowu tutaj ten element podkreślony jest współżycia nawet jakichś takich dziwnych istot. Nie chcemy dzisiaj rozważać, kto to byli ci synowie Boży, ale synowie Boży z córkami ludzkimi współżyli, te rodziły im dzieci i z tych związków powstawały mocarze. Inny przypadek. Niewolnica Sary Hagar, znamy tą historię, została w pewnym momencie oddana Abrahamowi za żonę. Pamiętamy, z jakich przyczyn została dana Hagar? Tak? No, Sara była niepłodną, a chciała mieć dzieci. I takie były wtedy zwyczaje, prawda, że oddała swoją niewolnicę. Ta niewolnica, kiedy miała urodzić to dziecko, to miało być to dziecko pana, a nie jej. W Księdze Genezy, czyli pierwszej Księdze Mojżeszowej, w 16 rozdziale, pierwsze cztery wersety brzmią tak. A Sara, jej żona Abrama, nie urodziła mu dzieci, lecz miała niewolnicę egipciankę imienia Hagar. Rzekła więc Saraj do Abrama. Oto Pan odmówił mi potomstwa, obcuj proszę z niewolnicą moją, może z niej będę miała dzieci. I usłuchał Abram rady Saraj. Wzięła więc Saraj, żona Abrahama, niewolnicę Hagar, egipciankę. Było to po 10 latach pobytu Abrama w ziemi kananejskiej i dała ją za żonę mężowi swemu Abramowi, a on obcował z Hagar i poczęła. Ten porządek również jakby został zachowany tutaj. Najpierw Hagar stała się żoną Abrama, a później się obcował i urodziła jemu dziecko. Oczywiście były to może inne czasy, jako że w czasach Starego Testamentu, co dzisiaj dla nas jest wielkim zgorszeniem, była możliwość wielożeństwa. Już w czasach Jezusa to wielożeństwo zostało zniesione, ale w czasach starotestamentowych wszyscy święci Boży mieli po kilka żon. Nikogo to nie gorszyło, takie były przepisy. Dalej, w pierwszej Księdze Mojżeszowej, 24 rozdział, wersety od 63 do 67, jest opisane małżeństwo Izaaka, patriarchy Izaaka. To jest syna Abrahama, tak? I wyszedł Izaak, aby się pomodlić pod wieczór na polu, a gdy podniósł oczy, zobaczył, że nadciągnęły wielbłądy. A Rebeka podniosła oczy swoje, ujrzała Izaaka i zsiadła z wielbłądem. I zapytała sługi, kto to jest ten mąż, który idzie przez pole nam na spotkanie? I odpowiedział sługa, to jest pan mój. Wzięła wtedy zasłonę i zakryła się. I opowiedział sługa Izaakowi wszystko, czego dokonał, a Izaak wprowadził ją do namiotu Sary, matki swojej, i pojął Rebekę za żonę i pokochał ją. Tak pocieszył się Izaak po śmierci swojej matki. Na czym polega to małżeństwo? Prosta rzecz. Nie wiemy, jak tam wyglądało to wesele czy nie wesele. Ale wprowadził ją do namiotu i to stało się faktem, że Rebeka stała się żoną Izaaka. Jeszcze bardziej ciekawszy przykład Starego Testamentu to jest małżeństwo następnego pokolenia po Izaaku, mianowicie syna Izaaka, Jakuba, z Leą. Wiemy, że Izaak poszedł służyć Labanowi, uciekając z domu, a tam były dwie panny. Jedna była bardzo urodziwa, tak? Pamiętacie, jak się nazywała? To mamy od razu sprawdzian. Rachela, a druga, która miała, jak to Biblia powiada, maślane oczy. Tak? Nazywała się Lea. No i Jakub zgodził się, że będzie 7 lat służył za tą urodziwą, bo no to był mężczyzna z krwi i kości. On raczej rozglądał się, prawda, za urodziwymi bardziej niż za dziewczynami, które mają maślane oczy. Nie. A więc służył 7 lat. Co czytamy w Bożym Słowie? Czytam 1 Mojżeszowa, 29 rozdział 20-25. Służył więc Jakub za Rachelem 7 lat, a wydawały mu się one jak kilka dni. Tak bowiem bardzo ją kochał. Wreszcie rzekł Jakub do Labana. Wyznaczony mi czas się skończył, daj mi córkę za żonę, chcę bowiem z nią obcować. Przerwijmy na moment. 7 lat czekał na swoją ukochaną, a to wydawało mu się jako kilka dni i nie obcował z tą kochaną, pomimo tego, że wiedział, że za 7 lat na pewno stanie się jego żoną, bo przecież odpracowywał to w domu Labana. Wtedy, że zebrał Laban wszystkich mieszkańców tej miejscowości i wyprawił ucztę. A gdy był wieczór, wziął córkę swoją Leę i przyprowadził ją do niego, a ten obcował z nią. Laban dał też córce swojej Lei jako służącą Zylpę, służącą swoją. Nazajutrz rano okazało się, że to była Lea. Wtedy rzekł do Labana, cóżeś mi to uczynił? Czyż nie za Rachelę ci służyłem? Dlaczego mnie oszukałeś? Ciekawy początek małżeństwa. Tak sobie to wyobrażam. Laban zwoływał swoich bliskich, mieszkańców, prawda? Odbyła się uczta, na później nastała noc. Pewnie to nie była księżycowa noc. Albo też za dużo wina Jakub spożywał. W każdym razie Laban posunął się do tego, że zamiast Racheli podstawił jemu do namiotu Le i ten z nią obcował. Czy mógł ją oddalić? Pomimo tego, że został oszukany? Czy nie stała się jego żoną? A na skutek czego stała się jego żoną? Czy poprzedniego wieczoru, powiedzmy, jeśli tam była jakakolwiek ceremonia ślubna i Jakub ślubował, że pojmuje Rachelę za żonę i jej ślubował wierność, prawda? A teraz po nocy poślubnej nagle, powiedzmy, tej, której nie ślubował, stała się jego żoną. Ten przykład jeszcze bardziej pokazuje nam to, że istotą małżeństwa nie jest tylko opuszczenie domu, nie jest tylko połączenie się razem, ale stanie się jednym ciałem. I w tym momencie Jakub stał się jednym ciałem z tą, której nie ślubował wierność. Stała się jego żoną. Oczywiście miał pretensje. Przecież ja służyłem za Rachelę. 7 lat. Dlaczego mnie, Labanie, oszukałeś? Laban się jakoś tam wytłumaczył. Jeśli chcecie wiedzieć jak, poczytajcie Księgę Genezis, 29 rozdział. Ale chcemy to zauważyć, chcemy to poślubić, że Lea stała się żoną nie ze względu na ślubowanie małżeńskie, ale ze względu na noc poślubną. Dobrze, bracie Krzysztofie, powiada, że noc poślubna, tak? To wtedy małżeństwo. Popatrzmy na inne przepisy Starego Testamentu. Mówimy czasem tak, no Nowy Testament, Stary Testament, nas obowiązuje Nowy Testament, Stary Testament już jest nieważny. Jakkolwiek byśmy to nie traktowali, chciałbym, abyśmy zobaczyli, jak Bóg te sprawy traktował w Starym Testamencie. Jeśli macie Biblię całą, 5 Mojżeszowa, 22 rozdział, wersety 28 do 29. 5 Księga Mojżeszowa, 22 rozdział, wersety od 28 do 29. Jeśli mężczyzna napotka dziewczynę, dziewicę niezaręczoną, pochwyci ją i złączy się z nią, i tak się ich zastanie, to mężczyzna, który się z nią złączył, da ojcu dziewczyny 50 srebrników, a ona zostanie jego żoną. Za to, że ją znieważył, nie będzie mógł jej oddalić przez całe swoje życie. Jak ten przepis działałby w dzisiejszych czasach? Wobec mężczyzn, wobec kobiet, które tak swobodnie traktują sprawy seksu i współżycia przedmałżeńskiego. Według Starego Testamentu, więc według Bożego Słowa, jeśli mężczyzna złączył się z niewiastą, dziewicą i tak ich zastali, to mężczyzna musiał ojcu dziewczyny wypłacić pewne wadium, a ona została jego żoną i tych żon nie wolno było oddalać przez całe swoje życie. My do tego wątku nie wolno oddalać przez całe swoje życie, jeszcze wrócimy, ale to jest jeden przypadek, gdzie nie wolno było się rozwodzić takiemu człowiekowi i opuszczać takiej niewiasty, którą znieważył, kiedy była dziewicą i którą znieważył przez akt seksualny. Kiedy macie Biblię otwarte, możecie spojrzeć albo zapisać sobie w tym samym rozdziale wersety od 14 do 19, mówią o ważności małżeństwa i niemożliwości odprawienia żony, czyli rozwodu, w przypadku pierwszego kontaktu seksualnego. Bardzo ciekawe wersety. Nieczęsto czytamy te. Dzisiaj też nie mamy możliwości tego czytać, ale poczytajcie w domu. Wersety od 14 do 19 tego rozdziału. Tak? Ważność małżeństwa i niemożliwość odprawienia żony z powodu pierwszego kontaktu seksualnego. Czy coś w Nowym Testamencie się zmieniło pod tym względem? Czytamy o Józefie, który chciał opuścić swoją narzeczoną. Pamiętam, jak miała na imię, tak? Oczywiście to była Maria. A dlaczego chciał ją opuścić? Bo był człowiekiem sprawiedliwym, bojącym się Boga, a jego narzeczona, tak byśmy dzisiaj powiedzieli, była poślubiona, jego to nie była jeszcze oficjalnie jego żona, narzeczona dzisiaj byśmy powiedzieli, jego narzeczona była brzemienna, zanim się zeszli. To znaczy, że Józef był przekonany, że należy do innego mężczyzny, nie do niego. Ktoś inny zabrał tą kobietę dla siebie. Według prawa to ojciec dziecka powinien zostać mężem Marii. Sprawa się później wyjaśniła i dobrze się wyjaśniła, bo z tego związku rodził się Jezus Chrystus. Dla Boga, bracia i siostry, bowiem istotą małżeństwa jest połączenie się w jedno ciało. To jest istota małżeństwa. Ciągle intryguje mnie stwierdzenie Pana Jezusa, który wyraża się o społeczeństwie. Pamiętacie, jak mówił o społeczeństwie? Ród jaki? Cudzołożny i grzeszny, zły. Dlaczego akurat cudzołożny? Zastanawialiście się kiedyś nad tym? Dlaczego cudzołożny? Dlaczego nie na przykład ród, który kradnie, ród, który przeklina, prawda? A mówię ród cudzołożny i grzeszny. Czy nie ze względu na mnogość tego grzechu? Oczywiście nie jest ona widoczna, bo kto się będzie przyznawał, że ma jakiekolwiek kontakty z drugą osobą, będąc w małżeństwie albo nie będąc jeszcze w małżeństwie. No, ale Pan Bóg widzi, Pan Bóg zna. Dlatego też mówi ruch cudzołożny i grzeszny. Seks pozamałżeński, czyli ten, który dotyczy cudzołóstwa, dotyczy pary będącej w związkach małżeńskich, czy też grzech wszeteczeństwa, czyli osób stanu wolnego, jest nazwany w Biblii grzechem. Jest nazwany w Biblii grzechem. Oczywiście kultura, w której żyjemy, kultura świecka, nasączona jest dzisiaj seksem. Pewnie nie trudno to zauważyć. A doświadczenia seksualne są nawet dzisiaj przez świat promowane przez codzienne gazety, tygodniki, filmy, telewizję, internet. Żyjemy w czasie, gdy czystość seksualna jest wyśmiewana. Chlubą natomiast jest zaliczenie jak największej ilości partnerek czy też partnerów. I nawet osoby myślące poważnie o małżeństwie często powiadają tak. Muszę się najpierw sprawdzić, czy są ze sobą dopasowani. Jak nie będą dopasowani, to nie będą z sobą małżeństwem. Drastycznie w naszym kraju, nie mówiąc już też o krajach europejskich czy też na całym świecie, obniża się wiek inicjacji seksualnej wśród młodzieży. Może ktoś, kto ma dziecko w gimnazjum, powie, no nie, no gdzie tam moja córka czy mój chłopak myśli o takich sprawach. Nie, nie, to jest niemożliwe. No, bracia i siostry, ten wiek obniża się do 14-15 lat i niżej. I niżej. Wiek inicjacji seksualnej. Chciałbym, abyśmy jeszcze kilka słów powiedzieli na temat ślubu cywilnego i ślubu kościelnego. Ja wiem, że czas nasz już mija, ale myślę, że to jest na tyle ważne, abyśmy nie przerywali w tym momencie, a mieli jakiś tok naszego rozumowania, naszego wykładu. Jak człowiek wierzący, to jest pytanie, ma być ustosunkowany do ślubu cywilnego? O co chcę zapytać? Chcę zapytać o to, czy osoby, które są tylko po ślubie cywilnym, mogą być członkami zboru? No to wymyśliłeś, pastorze, pytanie. Ale to pytanie nasunęło mi się w przypadku, gdy zapoznałem się z treścią oświadczenia zborów bożych, to jest jeden z zielonoświątkowych kościołów, z 31 sierpnia 1973 roku, w którym to oświadczeniu czytamy, co następuje, cytuję. W żadnym jednakże przypadku nie może być przyjęty na członka kościoła człowiek mający wyłącznie ślub cywilny. I w innym miejscu. Zalecamy, aby pod żadnym pozorem nie przyjmowano na członków ludzi, o którym wiadomo, iż mają jedynie ślub cywilny. Co sądzicie na temat tego oświadczenia? To było oficjalne oświadczenie wydane. Co sądzicie? Nie chcę pytać, bo byłaby dyskusja za wielka, a nie mamy dzisiaj na to czasu. Ja osobiście nie mogę zgodzić się z taką interpretacją. Iż ona implikuje inne warunki przyjęcia do zboru niż te, które są czysto biblijne. Według Słowa Bożego osobista wiara, nowozrodzenie i wyznanie tej wiary poprzez chrzest czynią człowieka zbawionym i członkiem społeczności ludu Bożego, czyli Kościoła. My chcemy raczej zachęcić ludzi, by mogli skorzystać z dobrodziejstwa ślubu cywilnego. Dlaczego? Dlatego, po pierwsze, jest to świadectwo uległości i podporządkowania się władzy i przepisów prawnych obowiązujących w danym kraju, gdzie żyjemy. To jest pierwsze. Po drugie, ślub cywilny jest ochroną prawną dla małżonków i ich dzieci. Po trzecie, jest ważnym i jedynie liczącym się w sprawach cywilnoprawnych, na przykład dziedziczenia, reprezentowania współmałżonka, czy też czerpania informacji, chociażby takie jak lekarska informacja itd., itd. Młodzi ludzie muszą traktować go jako konieczność, by potem zawrzeć ślub kościelny. Jest jeszcze inna przyczyna, dla której zachęcamy pary, szczególnie te nowo nawrócone, żyjące w konkubinacie, by zalegalizowały chociaż w sposób cywilny swój związek. Dzieje się tak z powodu opinii ludzkiej, bo wtedy jesteśmy narażeni na to, czy to małżeństwo jest narażone na to, że będą ludzie patrzeć, że żyją na tak zwaną kocią łapę albo na tak zwaną kartę rowerową, choć przed Bogiem przecież dawno są złączeni w jedno ciało. Osoby wierzące, chcące zawrzeć małżeństwo, Nie mogą jednak traktować ślubu cywilnego jako przyzwolenia do życia płciowego. Dlatego zasadą jest czekanie na noc poślubną do momentu zawarcia ślubu kościelnego. Ktoś powie, a co to za różnica, czy w urzędzie stanu cywilnego, czy w kościele, jeśli tak, Bóg jest świadkiem każdego przyrzeczenia, gdziekolwiek ono byłoby niewypowiedziane. To prawda. Brak ślubu kościelnego nie stanowi o ważności małżeństwa. A jednak dobrym zwyczajem jest złożyć świadomie ślubowanie przed Bogiem i proszenie Go o błogosławieństwo, które jedynie On może małżeństwu zapewnić. Urząd stanu cywilnego błogosławieństwa raczej nie udziela. Czym jest więc ślub kościelny? Popatrzmy na to i chyba na tym dzisiaj zakończymy. Czym jest ślub kościelny? Po pierwsze, jest zawarciem uroczystego przymierza w obecności Boga, Kościoła i świadków tej uroczystości. Dlatego też jest ważne. Po drugie, jest potwierdzeniem przed Bogiem wspólnej woli zawiązania swoich oddzielnych dróg w jedną wspólną drogę życia. Po trzecie, jest sfinalizowaniem miłości narzeczeńskiej i przejściem do miłości małżeńskiej. Po czwarte, jest ślubowaniem sobie wzajemnie przed Bogiem dozgonnej miłości, wierności i czystości małżeńskiej. Po piąte, jest prośbą do Boga o błogosławieństwo i prowadzenie związku. I po szóste, jest prawem do wspólnego pożycia małżeńskiego. Zgadzacie się ze mną w tym momencie? Z punktem szóstym też? Prawem do wspólnego pożycia małżeńskiego? Również. Oczywiście niektórzy chrześcijanie są przeciwni uroczystościom ślubnym w kościele, twierdząc, że Boże Słowo nie daje nam żadnego polecenia w tym względzie. I to jest prawdą, że Bóg nigdzie nie powiedział, musisz zawrzeć ślub kościelny, prawda, przed pastorem, czy przed księdzem, czy przed kimkolwiek innym. Ale z drugiej strony mamy w Biblii relacje o weselach, choć faktem, że jest to uroczystość, że te uroczystości ślubne nie odbywały się w synagogach, ale w domach i to pod specjalnie przygotowanych baldachimach. Nawet jednym z nich był, na weselu był nasz Pan Jezus Chrystus razem z swoimi uczniami. I o tym możemy przeczytać w drugim rozdziale Ewangelii Jana. Nie wiem, na ile jesteście zmęczeni, bracia i siostry? Nie. Czy możemy jeszcze parę minut kontynuować? Czy możemy, tak? Bo chciałbym jeszcze parę słów powiedzieć na temat doboru współmałżonka. To niby jest do młodych słowo, tak? Do młodych dziewcząt, do młodych chłopców. Ale myślę, że również i starsi powinni być o tym dobrze poinformowani. W naszej kulturze, choć nie zawsze tak było, młodzi sami wybierają swojego partnera. Zgoda? To nie ojciec wybiera, matka, tylko sami się dobierają. I najczęstszym powodem takiego doboru jest tak zwane zakochanie się w partnerze. No bo mądry, przystojny, dobrze zarabiający, potrafiając zaspokoić gusta partnerki, albo ona mówi, albo oni się mówi, bo jest piękna, ma blond włosy, prawda, miła, życzliwa, trudna do zdobycia, więc to jest dobry materiał na żonę. Przy okazji chcę powiedzieć wszystkim dziewczynom, że łatwe dziewczyny nie mają powodzenia. Największe powodzenie mają trudne dziewczyny do zdobywania. No ale to są te przesłanki, które są kulturalnymi przesłankami. Ja myślę, że dla ludzi wierzących, oprócz tych zewnętrznych cech, podstawową przesłanką musi być fakt, czy partner, partnerka są ludźmi biblijnie wierzącymi. I to jest najważniejsza przesłanka. To jest najważniejsza przesłanka. Biblia powiada tak. Chciałbym, żebyście ten werset też i młodzi zanotowali, i starsi zanotowali. 2 Koryntian, 6 rozdział, 14-16. Nie chodźcie w obcym jarzmie z niewiernymi, bo co ma wspólnego z sprawiedliwość z nieprawością, albo jakaż społeczność między światłością a ciemnością, albo jaka zgoda między Chrystusem a Beliałem, albo co za dział ma wierzący z niewierzącym, jakiż układ między świątynią Boga a bałwanami. Zawieranie więc związku małżeńskiego przez osobę wierzącą z osobą niewierzącą, mimo ważności takiego małżeństwa, uważa się za niezgodne z wolą Bożą. Jak dalece jest to ważne, by małżeństwa, by zawieranie jedynie pomiędzy dwoma osobami wierzącymi, nie świadczy nakaz biblijny odnośnie zamążpójścia wdów. Pewnie to pamiętamy. Wierzący kobiety i mężczyźni po śmierci swoich współpartnerów mogą wstąpić w ponowny związek małżeński. Jest tylko jeden warunek. Byle w Panu, byle w Panu. Żona związana jest tak długo, dopóki jej mąż żyje, a jeśli mąż i umrze, wolno jej wyjść za mąż, za kogo chce, byle w Panu, byle w Panu. Z tej te przyczyny, przynajmniej to jest moje osobiste zdanie, nie udzielamy ślubu w Kościele osobie, która łączy się z osobą niewierzącą. Mogą młodzi mieć do mnie pretensje, że nie chcę takich ślubów udzielać, ale tak to rozumiem i proszę nie gwałcić mego sumienia. Jeśli chcesz wyjść za niewierzącego człowieka albo jeśli chcesz wyjść za niewierzącą kobietę czy mężczyznę, to nie spodziewaj się, że ja taki związek będę błogosławił. Dlaczego jest tak ważnym, będąc człowiekiem wierzącym, by pojąć sobie osobę równie wierzącą? Dlaczego to jest takie ważne? Dlaczego to jest tak istotne? Dlaczego nie powinniśmy szukać partnera wśród ludzi tego świata? Jak już mówiliśmy, Słowo Boże zabrania łączenia się z niewierzącym partnerem. Nie ma zgody między Chrystusem a Belialem. Jakiś dział ma wierzący z niewierzącym, albo jakaś społeczność światła z ciemnością. Po drugie, biorąc niewierzącego partnera, popełniamy wiarołomstwo. W księdze Ezdrasza, to jest ta księga Starego Testamentu, 10 rozdział, werset 2 powiada, tam ludzie powiadają, popełniliśmy wiarołomstwo wobec naszego Boga, pojmując za żony obcoplemienne kobiety z ludów tych ziemi. Po trzecie, strona wierząca, pojmując niewierzącego człowieka, wiele ryzykuje. Nie zawsze to dociera do młodych ludzi. Ale chcę to powiedzieć z doświadczenia też pastora, że taka strona wiele, wiele ryzykuje. Po krótkim czasie zakochania przychodzi rzeczywistość życia, a one stwarzają po pierwsze problemy duchowe, czy brak oparcia duchowego w niewierzącym partnerze i wtedy dźwigania ciężarów samotności, niezrozumieniu, brak wspólnej modlitwy, wspólnego chodzenia do kościoła, każdy idzie swoją drogą. Po trzecie, niewierzący partner będzie prowadził świecki tryb życia. Czasem mówimy, no może się nawróci, daj Panie Boże, ale skąd wiesz? Będzie mógł prowadzić świecki tryb życia i będzie oczekiwał też, że ta druga strona będzie mu w tym towarzyszyć. To są realne groźby. Partner chce zaprosić do swego domu niewierzący kolegów na libację. Jak ma się zachować wierząca żona? Ma im usługiwać? Ma im podawać alkohol? I zmywać te wszystkie żygowiny tam później? Sprzątać po nich? To są realne groźby. Po trzecie, niewierzący partner będzie prowadził świecki tryb życia, już mówiłem, będzie oczekiwał, że ta druga strona będzie mu towarzyszyć. Może dojść nawet do takiej sytuacji, że niewierzący partner, mężczyzna szczególnie, będzie zmuszał swoją partnerkę do zachowań dewiacyjnych, na przykład zbiorowy seks, czy libacja alkoholowa, jak powiedziałem. Po piąte, niewierzący partner może w każdej chwili zerwać kontrakt małżeński i zostawić w nieszczęśliwej sytuacji swego partnera, bo przecież on nie ma żadnej bojaźni Bożej i on może traktować małżeństwo nie jako przymierze, a jako kontrakt. No, nie odpowiada mu już, nie chce ze mną, nie chce robić to, co ja robię, więc się z nią rozwodzi. Po szóste, jeśli wierząca strona sądzi, że po ślubie partner niewierzący się nawróci, może się srodze zawieść. Czasem na wiele liczą młode dziewczyny. A on pije, no tak, ale to po ślubie to na pewno się zmieni, prawda? Niewierzący, ale przychodzi ze mną do kościoła. No jakoś tam może się kiedyś nawróci. A Biblia powiada tak, skądże wiesz, żono, że zbawisz męża? Albo skąd wiesz, mężu, że zbawisz żonę? To mówi apostoł Paweł. Po siódme, podzielone małżeństwa to bardzo zły przykład dla dzieci. Każdy z rodziców próbuje ciągnąć się w swoją stronę. Jeden w niedzielę chce z dzieckiem wyjść na mecz piłki nożnej, a wierząca osoba będzie próbowała dziecko przyprowadzić do kościoła i będzie rozdarcie. Jak myślicie, dziecko co wybierze? Kościół czy piłkę nożną? Sami sobie odpowiecie na to pytanie, tak? Po ósme, małżeństwo jest jarzmem. Jarzmem, w którym dwoje musi iść w tym jednym samym kierunku. Księga Amosza w 3 rozdziale, 3 werset powiada, czy idzie dwóch razem, jeśli się nie umówili? Dziś może to jest nieznane słowo jarzmo, ale jarzmo to kiedyś to nakładano wołowi, prawda, który ciągnął wóz i to był taki podwójny zaprzęg, tak, i musieli iść. No niemożliwe, żeby jeden wół chciał iść w tym kierunku, a drugi wół chciał iść w przeciwnym kierunku, prawda? A nawet powiedzmy, kiedy no, chciał jeden stanąć, wół, no to ten drugi ciągnął i powiedzmy nie było możliwości, aby ten też nie szedł. Poza tym Biblia podaje przykłady kłopotów ludzi biorących partnerów ze świata. Przypomnijmy sobie chociażby małżeństwo Ezawa. Czytamy o niej w 1 Mojżeszowej 26:34-35. A gdy Ezaw miał 40 lat, pojął za żonę Judytę, córkę Beriego, Hetyty, Besamat, córkę Hetyty Elona. Były one powodem trosk dla Izaaka i Rebeki. To były nie z narodu Bożego córki. Małżeństwo Samsona, pamiętacie? Sędziów 14:1-3. Pewnego razu poszedł Samson do Timy i zobaczył Timie kobietę, Filistynkę. Gdy przyszedł z powrotem, oznajmił swemu ojcu i matce. Widziałem w Timie kobietę, Filistynkę, weźcie mi ją za żonę. Odpowiedzieli mu jego ojciec i matka. Czy nie ma kobiet wśród dziewcząt twoich współplemieńców i w całym ludzie naszym, że musisz brać żony spośród tych nieobrzydzańców Filistynów? Lecz Samson odpowiedział swemu ojcu. Weź mi tę, gdyż ona wydaje mi się najodpowiedniejsza. Te pytanie, które zadają rodzice, jest bardzo na czasie. Czy nie ma kobiet czy dziewcząt twoich współpracowników, że bierzesz Filistynkę za żonę? Ale o chłopak się uparł, mówi, weź mi tę, która wydaje się odpowiedniejsza. Ta kobieta ledwo po ślubie, jak czytamy w Bożym Słowie, została jego żoną, natychmiast stała się żoną innego mężczyzny, jeszcze w czasie ślubu. Potem Samson znowu się zakochał w niewierzącej Filistynce. Jak skończył się ten związek pomiędzy Samsonem a Dalilą, każdy wie. I muszę powiedzieć, że jestem zawsze głęboko zaniepokojony, gdy widzę wierzącego chłopaka z niewierzącą koleżanką albo wierzącą dziewczyną z niewierzącym kolegą. Często to jest igranie z ogniem. No bo jak się człowiek zakocha, to koniec. To nikt mu nie przemówi, tak? Na koniec tej części wykładu, bracia i siostry, kilka pytań, bo zostawiam bez odpowiedzi. Pytań, na które nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Po pierwsze pytanie, czy jeśli ktoś przed ślubem żyje swoim partnerem, czy takiej osobie można udzielić ślubu? Ciekawe pytanie, ale nie będziemy na nie odpowiadać. Po drugie, czy rozwiązaniem praktykowanym przez niektórych pastorów, muszę tu uderzyć się w piersi, są tak zwane ciche śluby, na przykład w domu, parom, które mają swą historię dość pokręconą i by nie gorszyć innych, no to lepiej gdzieś tam po cichutku w domu im udzielić ślubu. Ale pytam, czy to nie jest współczesny faryzeizm? Po trzecie, jaką postawę powinien przyjąć zbór wobec osób, które poślubiają niewierzących partnerów? I tutaj ktoś, kto jest dalej długo w zborze, może zobaczyć, że te postawy były bardzo różne. Od bardzo radykalnej postawy do coraz bardziej liberalnej. Czy takich partnerów mamy akceptować, czy wyłączać ze zboru, czy zawieszać, czy napominać? Co mamy z takimi ludźmi robić? Czy pastor może udzielić ślubu parze sympatyków? Oczywiście słowo udzielać jest tu niewłaściwym słowem. Pastor nie udziela ślubu. Ślubują sobie młodzi nawzajem i składają ślubowanie wzajemne. Pastor jest jedynie świadkiem ślubowania i może modlić się jedynie o to, by poznali Boga i by Bóg im błogosławił. W myśl słowa błogosławcie, a nie przeklinajcie. Jeśli jest dwoje niewierzących ludzi, a prosi o modlitwę, to ja nie mam oporów, aby powiedzmy nad takimi ludźmi się modlić. To są pytania, które pozostają może bez odpowiedzi. Chciałbym zaprosić już dzisiaj wszystkich na być może według niektórych oczekiwane w dzisiejszym wykładzie poselstwo na temat rozwodu i powtórnego małżeństwa. Przez przypadek, jeśli Pan pozwoli, będzie się tym tematem zajmować. Ale postanowiłem, abyśmy dzisiaj porozmawiali na temat małżeństwa, żebyśmy mieli obraz Bożej woli odnośnie małżeństwa i abyśmy mieli tą świadomość, czego nauczamy na temat małżeństwa, a też jak będziemy chcieli się ustosunkować do rozwodów i powtórnych małżeństw, to może w przyszły czwartek. Na dzisiaj to może tyle. Powstańmy może I zakończmy też i ten wieczór modlitwą. Ojcze, dziękujemy Ci, że to Ty jesteś twórcą małżeństwa. I z tego miejsca chciałbym Ci dzisiaj, Boże, podziękować za każde małżeństwo w naszym zborze. Szczególnie to małżeństwo, które jest obrazem, Panie, też i Chrystusa i Kościoła. Choć zdaję sobie sprawę z tego, że ani moje małżeństwo, ani też małżeństwa może wielu braci i sióstr nie jest do tego podobne. Ale dzisiaj chcę Cię prosić, Panie, o to, abyś na nowo, Panie, też dał nam te myśli dobre o tym, co Ty uczyniłeś dobrego dla człowieka. To Ty jesteś tym, który ustanowiłeś małżeństwo na ziemi. To jesteś tym, który chcesz błogosławić się małżeństwo. Jesteś tym, który chcesz zaspokajać najgłębsze potrzeby właśnie w małżeństwie każdego człowieka. I dzisiaj Ciebie prosić, Panie, aby ten temat na nowo, Panie, też zagościł w naszych sercach, abyśmy mogli o nim rozmyślać i abyśmy szanowali też, tak jak mówi Twoje słowo, to, że jesteśmy sami w małżeństwie, a też małżeństwa innych. Ty powiedziałeś, że małżeństwo nie będzie czci u wszystkich ludzi, a też niech będzie w naszych sercach. Własne nasze małżeństwa, jak też małżeństwa innych braci i sióstr. O to Cię proszę przez imię Jezusa Chrystusa. Amen. Amen.